Jest godzina 17:08. Witam Państwa serdecznie. Piotr Mateusz Bobołowicz. To nasza nowa audycja, a może Trójmorze. Audycja poświęcona inicjatywie Trójmorza, temu obszarowi, który leży między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Morzem Adriatyckim. A ze mną w studiu jest nasz gość, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, wiceprezes Stowarzyszenia Trójmorze, wykładowca Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, zadajmy takie pytanie na początek. Czy dzisiaj inicjatywa Trójmorza ma właściwie sens?
Jak najbardziej. Trzeba pamiętać, że jest to inicjatywa infrastrukturalna. Proszę nie mylić Trójmorza i Międzymorza. To są inne koncepcje w innych uwarunkowaniach historycznych i na inny temat. Trójmorze narodziło się w 2015 roku i sformalizowane zostało na pierwszym szczycie w Dubrowniku w 2016 jako inicjatywa polsko-chorwacka prezydentów obu naszych krajów na bazie wspólnego mianownika, najmniejszego, jaki znaleziono, niekontrowersyjnego, czyli rozwoju infrastruktury w trzech wymiarach, w wymiarze transportowo-komunikacyjnym, w wymiarze energetycznym, głównie sieci tranzytu surowców i energii, i w wymiarze cyfryzacyjnym, czyli niezbędnego uzbrojenia, jeśli tak można powiedzieć, cyfryzacyjnego do obsługi tych dwóch pozostałych elementów. Nie jest to ani blok polityczny, ani blok militarny. Jest to grupa zróżnicowanych 12 państw Europy Środkowej. Przypomnijmy, że w jego skład wchodzi Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia i Austria. Trudno zatem na poważnie założyć, że stworzy się solidarny, stabilnie spoisty blok polityczny od Estonii po Bułgarię i od Rumunii po Austrię. To jest fantazja. Nikt takich założeń nie miał. Natomiast fakt, że ten obszar, historycznie rzecz ujmując, był zdominowany przez trzy, w istocie cztery, ale tym czwartym mocarstwem było Imperium Osmańskie, którego infrastruktura transportowo-komunikacyjna była de facto nieistniejąca. Więc naprawdę mówimy o dziedzictwie infrastrukturalnym Niemiec, Austro-Węgier i Rosji, później Związku Sowieckiego i Bloku Sowieckiego. Z ich centrami politycznymi, ich centrami cywilizacyjnymi, interesami wojskowymi, logistycznymi, i do tych interesów dostosowana była sieć komunikacji. I dziś już trochę się to zatarło, ale jeszcze parę lat temu można było bez problemu wyznaczyć linie kordonów zaborczych na terytorium Polski, stosownie po gęstości sieci kolejowej. Tam, gdzie była gęsta, to był zabór pruski, tam, gdzie średnia, to austriacki, a tam, gdzie była pustka, to rosyjski. Przełamanie tego dziedzictwa, wejście w nowoczesność pod hasłem skoro, z czego rzadko sobie zdajemy sprawę, skoro cztery państwa samej Grupy Wyszehradzkiej z tych 12 państw Trójmorza są największym na świecie rynkiem zbytu dla największej gospodarki europejskiej, czyli niemieckiej. Podkreślam, cztery państwa wyszehradzkie są większym rynkiem zbytu niż Stany Zjednoczone, niż Francja, niż Chiny i o 600% większym niż Rosja dla Niemiec. To dlaczego nie dla siebie nawzajem? Właśnie dlatego, że brak tej infrastruktury, po której usługi czy towary mogłyby być przewożone. I przełamanie tego, otwarcie nowych możliwości wzrostu gospodarczego jest głównym zadaniem Trójmorza.
Wspomniał pan, że nie jest to projekt polityczny, nie jest to projekt geopolityczny, a jednak takie zarzuty pod adresem głównie Polski były kierowane, że próbujemy tworzyć jakąś alternatywę wobec Unii Europejskiej, jakiś rozłam, tworzyć pewien blok podobnie myślących w centralnej Europie.
Rzeczywiście była taka niemiecka teoria, że to jest, mówiąc terminologią niemiecką, Gegenmachtpolitik, czyli polityka, nazwijmy to, antymocarstwowa. W tym przypadku samodzielna inicjatywa polska wymierzona w projekty niemieckie. Cechą charakterystyczną Trójmorza jest to, że po raz pierwszy państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2004 plus Austria, no ta w 95, podjęły decyzję samodzielnie, nie czekając na inicjatywę z centrum unijnego, do której miałyby przywilej się przyłączyć. Nastąpiło zerwanie z zasadą, że podążamy za instrukcjami z centrali i na tym polega probierz naszej europejskości. I to wywołało pewien niepokój, niesłusznie. Myślę, że można to odbić bardzo, moim zdaniem, przekonującym argumentem, że wyjąwszy Austrię, która miała to szczęście, że nie miała doświadczenia komunizmu, pozostałe nasze narody niestety miały i wiedzą, że był to system, w którym usiłowano zadekretować rzeczywistość. My wiemy, że tego się nie da zrobić i że fakt, że w jednolitym akcie europejskim z 86 roku, który wszedł w życie w 87, zadeklarowane zostały cztery swobody europejskie. Swoboda przepływu ludzi, dóbr, usług i finansów. To jest rzeczywistość prawna, ale żeby to naprawdę zaistniało, to musi istnieć infrastruktura, po której te dobra, ludzie i usługi, a także infrastruktura cyfryzacyjna, która zarządza przecież obecnie przepływami finansowymi, czy jest instrumentem zarządzania, muszą istnieć fizycznie. Samo zadekretowanie tego nic nie pomoże. A zatem w istocie można by odbić ten argument, powiedzieć przeciwnie. Inicjatywa Trójmorza jest przeniesieniem procesu integracji europejskiej w regionie Europy Środkowej z deklaracji prawno-traktatowych do sfery realiów infrastrukturalnych, materialnych. Coś, co dzieje się naprawdę, a nie tylko jest zadekretowane.
Z drugiej strony wiadomo, że realizacja projektów infrastrukturalnych konkretnie w tym obszarze, między tymi państwami projektów wspólnych, wymaga jednak pewnej zgody politycznej, wymaga pewnych podobieństw w myśleniu, w identyfikowaniu interesu. Czy ta zgoda jest w tym obszarze?
Jak wszystko w polityce, jest to rzecz zmienna. Zawsze powtarzam często przy moich wystąpieniach słuchaczom, że na politykę musimy patrzeć jak na film, a nie jak na fotografię. A zatem inicjatywa pierwotnie polsko-chorwacka najpierw uzyskała dosyć umiarkowane poparcie. Przełomem niewątpliwie była wizyta na szczycie Trójmorza w Warszawie w 2017 prezydenta Trumpa, a zatem poparcie Stanów Zjednoczonych dla tej inicjatywy, co skutkowało aktywizacją tych państw, które obawiają się ekspansjonizmu rosyjskiego, a zatem poszukują osłony w ścisłych związkach ze Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób od roku 2017 bardzo aktywnymi członkami inicjatywy Trójmorza stały się trzy państwa bałtyckie i Rumunia, obok Polski oczywiście. W międzyczasie odeszła nam po wyborach prezydenckich, po odejściu z urzędu pani prezydent Gabriela Kitarowicz, odeszła Chorwacja pod rządami nowego prezydenta niechętnego tej inicjatywie. Natomiast z kolei wybory w Czechach, zarówno parlamentarne, jak i ostatnie prezydenckie, wyraźnie stanowią, na razie oczywiście jest to krótki czas, ale przynajmniej w deklaracjach stanowią przełom w stosunku Czech do inicjatywy Trójmorza. Na to nałożyła się wojna na Ukrainie. Wcześniej jeszcze deklaracja, przyjęta uchwała przez Izbę Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych 18 listopada 2020 roku, kiedy to ponadpartyjnie, jednomyślnie i demokraci, i republikanie poparli koncepcję Trójmorza, upatrując w niej także instrument rywalizacyjny w stosunku do chińskiej inicjatywy środkowoeuropejskiej 17, wtedy plus 1, to było jeszcze przed wyjściem z tej inicjatywy państw bałtyckich, i zachęcając państwa Trójmorza do rozciągnięcia współpracy na Ukrainę, Mołdawię i państwa Bałkanów Zachodnich. Trzeba pamiętać, że wymiar, o którym wspominaliśmy, energetyczny Trójmorza plus to Trójmorze poszerzone o wymienione obszary Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie, to jest około 170-milionowy rynek zbytu dla amerykańskiego LNG, gazu ciekłego. Oczywiście w tej chwili, w warunkach kryzysu energetycznego wywołanego przez rosyjską masową agresję na Ukrainę, raczej klienci poszukują dostawców niż dostawcy rynku zbytu, ale to się kiedyś zmieni i ten rynek jest bardzo atrakcyjny po usunięciu zeń surowców rosyjskich, a dystrybucja gazu amerykańskiego musi być oparta na projektowanym systemie Trójmorza, czyli na tym trójkącie Świnoujście nad Bałtykiem, Krk nad Adriatykiem chorwacki i planowany terminal w Konstancy w Rumunii, nawzajem się ubezpieczające szlaki. I państwa położone w centrum, to właśnie Czechom uzmysłowiła wojna. Kraje, które nie mają dostępu do morza, zostały gwałtownie odcięte od dostaw rosyjskich i poszukują alternatywnych szlaków. Alternatywne muszą zakładać transport morski, czyli muszą wiązać się z ową siecią planowanych gazociągów i interkonektorów i terminali portowych LNG w ramach Trójmorza.
Mówimy o energetyce, ale też o tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej technologicznej tutaj w Europie. Kwestia między innymi 5G, wtedy wprowadzanego dopiero. Czyli jednak, i wspomniał pan profesor o poczuciu bezpieczeństwa, czyli jednak trochę o geopolitykę w tym Trójmorzu zahaczamy.
Owszem, tylko że nie w strukturze Trójmorza. Z faktu, że państwa bałtyckie, Polska czy Rumunia silnie odczuwają zagrożenie rosyjskie i na tym tle ściśle dążą do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i przyciągnięcia amerykańskiego zainteresowania, nie tylko militarnego, co nie jest przedmiotem działań w ramach Trójmorza, ale na przykład energetycznego, co już jest, nie wynika, że ten sam pogląd ma Austria. A zatem to występuje w regionie, tylko że nie w formacie 12 państw Trójmorza, a w rozmaitych innych formatach. Sądzę, że rosyjska inwazja znacznie uprawdopodobniła rozszerzenie współpracy trójmorskiej na północ, na Skandynawię, zarówno w wymiarze transportowo-komunikacyjnym. To już są od dawna plany przedłużenia szlaków komunikacyjnych, jak Via Carpatia czy Via Baltica, które pierwsza wjedzie do Litwy, do Kłajpedy, druga łącząc się zresztą po drodze do Tallina i dalej połączeniem promowym do Helsinek, czy autostrada centralnie biegnąca przez Polskę, tak zwana bursztynowa, między Bramą Morawską a Trójmiastem dalej do Sztokholmu, czy autostrada wzdłuż granicy polsko-niemieckiej z Czech na północ do Oslo. Teraz przy przystąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO i przyznaczeniu współpracy przemysłów zbrojeniowych, nie tylko wymiar geograficzny ma szansę być poszerzonym, ale i merytoryczny, na przykład właśnie o współpracę przemysłów zbrojeniowych.
A jeśli dobrze pójdzie, to już niedługo z Tallina do Helsinek będzie można się też dostać tunelem. Jest taka wizja, chociaż nie wiem na ile realna, ale na pewno też by się w te założenia infrastrukturalne wpisała. Wróćmy do tego zaangażowania amerykańskiego. Był tutaj Donald Trump. Donald Trump obiecywał też pieniądze dla Trójmorza, dla Funduszu Trójmorza. Czy Joe Biden ma podobne spojrzenie na ten region, jak miał Donald Trump? Czy rzeczywiście widzi tutaj arenę rywalizacji technologicznej z Chinami i chce Trójmorze wspierać? A czy jednak ten projekt nie ma aż takiego priorytetu?
Niewątpliwie znaczenie projektu Trójmorza obniżyło się w momencie dojścia do władzy prezydenta Bidena, ale jeszcze raz powtórzę, że polityka to film, a nie fotografia. Poczynania administracji Bidena z pierwszych miesięcy do jesieni 2021 roku ewidentnie były obliczone na znalezienie modus vivendi z Rosją poprzez wykorzystanie relacji niemiecko-rosyjskich jako instrumentu ułożenia sobie relacji z Rosją. Stąd zgoda na Nord Stream 2, stąd zgoda na New Start, czyli porozumienie o kontroli, o ograniczeniu strategicznych broni jądrowych między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Innymi słowy, gesty zmierzające, chociaż nie padło to słowo, do nowego resetu. To zostało wysadzone w powietrze przez agresję rosyjską. Już w momencie narastania jej groźby Amerykanie zmienili politykę i w tym momencie zaczęła zmieniać się także ich, zaczęło się zmieniać ich nastawienie do Trójmorza. A wcześniej znany jest artykuł trójki amerykańskich autorów, ambasadora Frieda, Marka Brzezińskiego i ambasador Mosbacher na temat Trójmorza. No, trzeba powiedzieć ze smutkiem, że dosyć absurdalny w sensie rekomendacji, które nam zgłaszano, żeby instytucje centralne stworzyć poza terytorium Trójmorza, w Holandii, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, tylko nie tutaj. To był ewidentnie zakamuflowana opcja niemiecka. Innymi słowy, Amerykanie życzyli sobie, żeby głównym wiodącym sojusznikiem w Europie były Niemcy, w związku z czym, żeby podporządkować wszystkie inicjatywy tego typu myśleniu. W związku z wybuchem wielkoskalowego konfliktu na Ukrainie, z zachowaniem się Niemiec w tej sytuacji, z niewypełnieniem przez Niemcy roli, którą usiłowali im przypisać Amerykanie, innymi słowy, Niemcy ani nie zapewniły takiego poziomu spokoju od strony Rosji, który pozwalałby nie angażować amerykańskich zasobów potrzebnych na Dalekim Wschodzie, ani nie zapewniły solidarności Unii Europejskiej z Stanami Zjednoczonymi w relacjach z Chinami. Przypomnijmy, że to prezydencja niemiecka podpisała porozumienie z Chinami i to w momencie kryzysu transferu władzy w Stanach Zjednoczonych, w momencie przechodzenia władzy od Trumpa do Bidena. Teraz też nie Niemcy są liderem pomocy dla Ukrainy, wprost przeciwnie. I to się zmienia. Zmienia się powoli z naszego punktu widzenia. Skala wsparcia finansowego jest daleko poniżej naszych oczekiwań. Wprawdzie administracja amerykańska rządowa, dając pewną pieczęć politycznej akceptacji, otworzyła czy stworzyła zachętę dla biznesu prywatnego amerykańskiego do inwestowania w regionie i około 3 miliardów dolarów tego typu inwestycji, głównie firm cyfryzacyjnych, napłynęło. To jest i dużo, i mało. Dużo, no bo 3 miliardy to nie jest mała suma. Mało w stosunku do potrzeb, które są określane na około 600 miliardów. Więc rzecz jest w toku, ale dodajmy jeszcze, że także Amerykanie, administracja rządowa obiecała, że dołoży się do 30% wysokości funduszu inwestycyjnego inicjatywy Trójmorza. Ten fundusz został utworzony przez banki Polski i Rumunii, Bank Gospodarki Krajowej i Exxon Bank. I tu znów współpraca polsko-rumuńska wyraźnie się ujawniła. Polska dała lwią część sumy, bodajże 750 milionów. Rumunii około 50. Inne państwa w swojej skali, trzeba pamiętać, że Estonia to jest 1 200 000 ludności, więc o ile dobrze pamiętam, około 20 czy 30 milionów euro się dołożyła, inne państwa podobnie. To są środki dalece niewystarczające, ale oczywiście trzeba podkreślić, że Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza nie działa tak jak fundusze unijne, to znaczy jego zadaniem nie jest pokrycie kosztów inwestycji, tylko zainicjowanie, przyciągnięcie później na zasadach komercyjnych inwestorów prywatnych. Jednym słowem, rzecz jest rozwojowa, teraz w kontekście potrzeb logistyki z jednej strony wojskowej, a z drugiej eksportu ukraińskich płodów rolnych w sytuacji blokady bądź choćby groźby blokady szlaków czarnomorskich. Ten eksport wymaga rozwoju infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w naszym regionie i w Polsce przede wszystkim, ale też w Rumunii. Także dostawy uzbrojenia dla Ukrainy na przykład z fabryk czeskich. Jest znacznie prościej przeskoczyć Sudety niż przedzierać się wzdłuż Karpat przez Słowację. W związku z czym to terytorium Polski jest głównym obszarem tranzytowym. To uświadamia wszystkim tym kooperantom, też Bałtom, też Skandynawom, nie mówiąc już o Amerykanach, że dostawy logistyczne dla walczącej Ukrainy, wojskowe, wymagają rozwoju infrastruktury transportowej w naszym regionie.
Był pan ostatnio w Pradze, żeby właśnie wybadać, jak wygląda nastawienie Czechów do tego projektu. To jak wygląda?
Zmienia się głęboko na lepsze. O ile poprzednio było to uważane za pewien megalomański projekt Polski, jedyny prezydent Zeman miał autorski projekt szlaku wodnego Odra-Łaba-Dunaj, który w tej chwili jest odrzucany przez wszystkie strony na scenie politycznej w Czechach i na pewno nie będzie realizowany. Prezydent schodzi ze sceny i przegrał wybory i zdrowie już mu nie pozwala. Czesi zatem poszukują nowych, sztandarowych projektów, w których mogliby wziąć udział. Sądzę, że będzie to z jednej strony związane z rozbudową interkonektorów gazowych na granicach, na systemie polsko-czeskim, z uwagi właśnie na zagrożenie niedostatkiem surowców energetycznych, gazu po odcięciu gazu rosyjskiego. Trzeba pamiętać, że Czechy były zaopatrywane przez system niemiecki, którego głównym w tym regionie szlakiem dostaw był Opal, operowany przez Gazprom, jakby przedłużenie Nord Streamu, biegnące wzdłuż granicy polsko-niemieckiej To jest obecnie zupełnie nieakceptowalne. No i z racji odcięcia dostaw rosyjskich i prawnego, i fizycznego niewystarczające, w związku z czym Czechy pozbawione dostępu do morza muszą poszukiwać alternatywnych dróg dostaw. I pierwszym wyborem oczywiście jest Polska i Świnoujście, i alternatywny, czy raczej ubezpieczający kierunek to jest na południe, aż do chorwackiego Krk, więc znów Trójmorze, przecież od tego się zaczęło, od trójkąta Świnoujście, Krk, Konstanca. Drugim projektem czeskim, co do którego myślę, że Czesi będą zainteresowani, jest przełamanie komunikacyjne bariery Sudetów, połączenie drogowe, kolejowe, pogranicza po obu stronach, otworzy rynek czeski dla Polski, a rynek polski dla Czechów, tak jak otwarty jest i jeden, i drugi dla zbytu niemieckich towarów, tak powinien być otwarty nawzajem dla Polaków i Czechów. Przypomnę, że Czechy są większym rynkiem zbytu dla Polski niż była Rosja przed zmasowaną inwazją. Chociaż Rosja miała 140 parę milionów mieszkańców, a Czechy tylko 10. Zawsze osoby, które dziwią się i kwestionują, to pytam, czy chcieliby jako ewentualni właściciele firm, biznesmeni bronić interesów swoich firm przed sądami Federacji Rosyjskiej, czy może wolą sądy sądy Republiki Czeskiej. I to nam wyjaśnia, że nie tylko liczba mieszkańców się liczy.
No tutaj, jeśli chodzi o Czechy, to co prawda argument anegdotyczny, ale słyszałem nawet od znajomych, że wolą Czesi, czy był taki moment, że Czesi może z konieczności przyjeżdżali do Polski chociażby kupować meble w Ikei, bo w Czechach ich nie było. Więc rzeczywiście tak gdzieś współpraca, te zapędy handlowe nawet w społeczeństwie istnieją. To jeszcze tylko tak na koniec spróbujmy może krótko powiedzieć, jak w perspektywie tej wojny teraz projekt Trójmorza, czy zyskuje na znaczeniu, czy raczej musi poczekać na swoją kolej?
Myślę, że w niektórych wymiarach i w istocie zyskuje. Natomiast jako przedmiot debaty publicznej oczywiście nie, bo wydarzenia, dramatyczne wydarzenia wojennego przykrywają w oczach opinii publicznej, ale będziemy mieli kolejny szczyt na przełomie wiosny i lata w Bukareszcie, w Rumunii. Ostatni szczyt w Rydze nadał Ukrainie stanowisko partnera uczestniczącego, zatem otworzył w sensie formalnym Trójmorze na współpracę z Ukrainą, chociaż Ukraina była pełnoprawnym członkiem niektórych inicjatyw trójmorskich, jak na przykład Via Carpatia, czy monitoringu sytuacji hydrograficznej w Karpatach Wschodnich. Chodziło o zapobieganie powodziom w dorzeczu Górnej Cisy. Teraz sądzę, że owe wymogi, o których już mówiliśmy, logistyki wojskowej, są ściśle związane z projektami Trójmorza i w tym sensie faktycznie inicjatywa będzie zyskiwała, natomiast wątpię, żeby zyskiwała medialnie. Jednak nie ma konkurencji co do mediów, jeśli chodzi o wydarzenia na froncie. Nic aż tak dramatycznego w sferze infrastrukturalnej się nie będzie działo.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. U nas na antenie ta inicjatywa Trójmorza medialnie obecna będzie. Zapraszam państwa za tydzień po godzinie 17 na drugą audycję A Morze Trójmorza. Dzisiejszym gościem Radia Wnet był pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. I teraz trochę muzyki też z Trójmorza, co prawda piosenka po angielsku, ale estońskiego wykonawczyni Eliny Born, Goodbye to Yes.